Wracamy do Jasionki, Centrum Kongresowo-Wystawienniczego pod Rzeszowem, gdzie czwarta edycja Kongresu 590 przechodzi do historii na naszych oczach. Boksy, które tutaj szumnie wystawiły spółki Skarbu Państwa, powoli znikają w oczach i taka jesienna aura melancholii się wkrada do hali. Szczególnie Krzysztof Skowroński spogląda z melancholią na koniec czwartej edycji Kongresu Polska 590. Jak na koniec tego kongresu patrzą dziennikarze? Tego się dowiemy od Andrzeja Klimczaka, redaktora naczelnego miesięcznika Forum Dziennikarskie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dwumiesięcznika. Ale staramy się.
Ale być może za chwilę, nie wiadomo co się stanie, no to okiem dziennikarskim.
Tak, jeśli chodzi o ocenę medialną tego wydarzenia, to muszę powiedzieć, że tym razem widziałem bardzo zadowolone miny kolegów dziennikarzy z tego względu, że była, nawet bym się ośmielił rzec, nadreprezentacja polityczna, czyli tematy były pod ręką. Przepraszam za to wyrażenie, no mnóstwo polityków, którzy oceniali sytuację gospodarczą.
Chociaż z drugiej strony przeważały też, pojawiały się też takie opinie, że ze względu na kampanię tacy politycy z pierwszej ligi ministrowie nie dopisali. Nie było minister Emilewicz, nie było, czyli ministra przedsiębiorczości i technologii, nie było Marka Grubarczyka, czyli ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, nie było w końcu Andrzeja Adamczyka, czyli ministra infrastruktury, etc., że pół garnituru, który politycznego, który mógłby tutaj być, to nie przyjechał.
Tak, tylko z tym, że tak do końca nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy wpłynęła na to kampania wyborcza, tak? Możemy oczywiście tak podejrzewać. Ale myślę, że tą lukę wypełniła obecność prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, pana premiera. No, na takim wydarzeniu taka ranga gości to coś znaczy.
Co zapamiętamy z tego kongresu, bo przynajmniej ja z pierwszego kongresu, który inaugurował całą tą akcję z spotkania polskich przedsiębiorców z polskim rządem, no to pamiętamy i strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i pamiętamy konstytucję dla biznesu. Coś trwałego zostanie w naszej świadomości z tej czwartej edycji?
No na pewno tak. Proszę zwrócić uwagę na to, że zostało podpisanych kilka bardzo istotnych umów gospodarczych w czasie trwania kongresu. Również ważnych dla tego regionu, tak? Podpisanie umowy o utworzeniu kolei miejskiej, co no, na ścianie wschodniej jest dość rzadką sytuacją. Wiele rzeczy można by tutaj wymieniać i przede wszystkim widzimy, jak kongres ewoluuje, jak się rozwija. Obydwaj pamiętamy ten pierwszy, dość skromny. Dzisiaj możemy powiedzieć, że już zyskuje wymiar międzynarodowy, tak?
Wtedy, by pamiętamy, premier Beata Szydło mówiła, że chcemy, aby o Podkarpaciu mówiono by Polska Bawaria, a bardziej chcemy, żeby to o Bawarii mówiono niemieckie Podkarpacie.
Może ta druga wersja jest bardziej sprzyjająca. Ja zawsze się obawiam, kiedy ktoś próbuje z Polski czy z jej regionów robić kolejną Japonię, Szwecję, Irlandię. To już przerabialiśmy. Aby Polska była Polską.
Pan redaktor jako dziennikarz pilnuje trochę Podkarpacia, to jest pana teren.
Tak, to prawda. Od 1989 roku jest to mój teren.
Teren i pana redaktora i bastion wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Jak te 4 lata rządów tej formacji przełożyło się na rozwój regionu, który powinien być w pewnym sensie no, faworyzowany w czasie tych rządów?
Czy faworyzowany? Nie wiem. Cała ściana wschodnia wydaje mi się, że przeżywa mocny rozwój. Ten rozwój jest szczególnie widoczny teraz właśnie za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No, wystarczy popatrzeć na infrastrukturę, drogi, jakie powstały w międzyczasie. To naprawdę imponujące jest.
widać ten rozmach inwestycyjny, widać, że rząd przypomniał sobie o tym, że poza Warszawą, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem są też inne części Polski.
Tak, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jeszcze parę lat temu ten teren był ciągle nazywany Polską B. Niektórzy używali jeszcze odleglejszych liter alfabetu. W tej chwili śmiem twierdzić, że rozwój Podkarpacia wyprzedza mocno część województw zachodnich, które zdawałoby się w sposób naturalny powinny być tymi szybszymi w rozwoju i bogatszymi.
Chociaż to Podkarpacie ma duże tradycje przemysłowe i to sięgające nie tylko II Rzeczpospolitej, ale jeszcze czasów zaborów.
To prawda, no czasy Galicji, prawda? Galicja, która stanowiła taki motor rozwoju gospodarczego wśród terenów objętych zaborami. No, rozwój kulturalny, który również miał istotne znaczenie przy pozostałych dziedzinach rozwojowych, tak? No, jak Państwo pamiętacie, taki najszybszy rozwój tych terenów nastąpił jednak w czasach dwudziestolecia międzywojennego, kiedy powstawał Centralny Okręg Przemysłowy. No, rzecz gospodarcza zaliczana do cudu, tak? W ciągu parunastu miesięcy powstał ogromny kompleks fabryk.
Pewnie pozycja partii rządzącej jest niezagrożona na Podkarpaciu i to będzie na pewno bardzo wysoki wynik, oscylujący być może w granicach 70% poparcia w ramach województwa podkarpackiego, no ale jest ten cień w postaci odwołania marszałka Kuchcińskiego. Podkarpacie miało swojego marszałka, miała swoją drugą osobę w państwie, teraz to się zmieniło.
Myślę, że nie.
Marszałek Kuchciński już marszałkiem nie jest.
To zmieniło się coś dla niego.
A na jego miejsce przyszła osoba z Dolnego Śląska. Też południe, ale zupełnie inny region Polski.
Chcę Ci przypomnieć, że Podkarpacie ma naprawdę ogromną reprezentację przedstawicieli w parlamencie, w obu izbach i również w rządzie. W różnych ministerstwach można by tutaj naprawdę sporo osób wymieniać. Także no, moim zdaniem utrata marszałka, no szkoda, że nastąpiła, ale jak gdyby była pewną ikoną, tak, bez takich bardzo praktycznych przełożeń na to województwo. Praktyczne przełożenia
mają... A to się jakoś przełożyło także na tą... Bo jest takie przeświadczenie w tej kampanii, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości walczą nie tylko z przeciwnikiem, nie tylko z konkurencją polityczną, ale także z sobą nawzajem o miejsca w parlamencie. To jest bardzo silna rywalizacja. Czy podobnie jest na Podkarpaciu?
Znaczy, nie znam ugrupowania, w którym nie byłoby frakcji wzajemnie walczących o lepszą pozycję dla siebie, tak? Myślę, że tutaj na Podkarpaciu ta sytuacja jest identyczna jak w innych regionach, ani nie mniejsza skala, ani nie większa. Naturalna konkurencja, jak to w przyrodzie.
To jak obywatele Podkarpacia, mieszkańcy Podkarpacia oceniają dobrą zmianę? To jest tak, że ten region pozostanie na dłużej bastionem Prawa i Sprawiedliwości?
No tutaj nie ma nigdy pewności. Proszę sobie przypomnieć czasy AWS-u, tak? Kiedy również Podkarpacie było bastionem tego ugrupowania.
I tak pewnie zostanie. Andrzej Klimczak, redaktor naczelny dwumiesięcznika Forum, czyli dwumiesięcznika dziennikarskiego wydawanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Kłaniam
się. A ja się rozejrzę, bo gdzieś tu zmierza nasz kolejny gość, tylko trzeba będzie gościa znaleźć, bo gość nie może znaleźć naszego studia, ale zanim to nastąpi, to może my przeniesiemy się do Brukseli, bo jak Państwo pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to się zaraz dowiecie, że polski rząd ma swojego komisarza i mam nadzieję, że już za chwilę przeniesiemy się do Europarlamentu za jakąś chwilę.
Popołudnie Wnet.
Będzie bardzo ważne pytanie, czy przy telefonie znajduje się pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, czy też się nie znajduje. Musimy to sprawdzić. Czekamy, czy będzie odpowiedź na telefonie, czy tej odpowiedzi się nie doczekamy. Jak się nie doczekamy, to trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i posłuchać piosenki zespołu The Beatles. Jesteśmy na kongresie 590, ale na chwilę odejdziemy od spraw kongresowych, zajmiemy się najnowszymi informacjami z Parlamentu Europejskiego, bo wiemy, że Janusz Wojciechowski zostanie polskim komisarzem w nowej Komisji Europejskiej i ten fakt będzie komentował jedna z osób, która wybrała nowego komisarza, czyli Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS, który jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet.
No i panie pośle, to za pana sprawą, pana głosu mamy w Polsce nowego komisarza. A, w Brukseli, ale polskiego.
Bardzo panu redaktorowi dziękuję za takie uznanie dla mojego głosu, ale tak naprawdę to potrzebna była decyzja wszystkich 7 koordynatorów Komisji Rolnictwa. Było się uzyskać jednomyślność w tej sprawie. Wszyscy koordynatorzy, od prawa do lewa, ostatecznie zagłosowali za kandydaturą Janusza Wojciechowskiego.
A co przekonało, bo pierwsze wysłuchanie Janusza...
Halo,
ja pana posła słyszę doskonale. Halo, ja pana posła słyszę. Czy pan poseł słyszy mnie?
Halo, czy pan mnie słyszy?
Ja pana posła słyszę. Halo. Czy się słyszymy? Warszawa, Bruksela, Warszawa. Otóż przestaliśmy się słyszeć. No to skoro nie jest takie proste nawiązanie połączenia między Warszawą, Rzeszowem, a Brukselą, to może wrócimy do kwestii związanych z kongresem 590, z kongresem gospodarczym, ponieważ tutaj miałem okazję kilkanaście minut temu rozmawiać z wiceprezesem Energii, czyli jednej ze spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej w Polsce, ale nie o wymiarze gospodarczym, nie o wymiarze energetycznym, nie o transformacji energetycznej Polski, ale o tym, jak wygląda społecznie odpowiedzialny rozwój biznesu i jak prowadzić biznes, który będzie odpowiedzialny wobec społeczeństwa.
Studio 590. Sponsorem studia z kongresu 590 jest Grupa Energa.
Wracamy na kongres 590, kongres gospodarczy, gdzie rząd spotyka się z przedsiębiorcami. Przedsiębiorstwo to nie tylko zarabianie pieniędzy, to nie tylko zwiększanie kapitalizacji własnego przedsiębiorstwa, to nie tylko czysty zysk, to odpowiedzialność społeczna, bo każde przedsiębiorstwo działa w społeczeństwie, wśród ludzi, pracuje z ludźmi i czasami także dla lokalnej społeczności. W naszym studiu pan Dominik Wadecki, wiceprezes zarządu Energa S.A. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
No to zacznijmy od tej odpowiedzialności społecznej biznesu. Jaka jest odpowiedzialność tak dużej spółki? Trzeci największy wytwórca energii w Polsce, jakim jest Energa, jak wygląda ta odpowiedzialność, która spoczywa na pana barkach?
Panie redaktorze, rzeczywiście tak jak wczoraj, podczas wczorajszej rozmowy podnosiliśmy efektywność funkcjonowania grupy w wymiarze ekonomicznym. Wskazywaliśmy też udział grupy w realizacji miksu energetycznego i partycypowaniu de facto w kształtowaniu ambitnych celów polityki klimatycznej i polityki energetycznej Polski. Tak, dzisiaj cieszę się za to pytanie, że rzeczywiście grupy energetyczne, a Grupa Energa szczególnie, przykładają dużą wagę do partycypowania w funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy, które niosą za sobą też naprawdę wartości uniwersalne, czyli te, które kultywują i tradycje, ale też aktywizują pod względem możliwości rozwoju polskiego sportu. Też aktywizujemy de facto...
Tylko pytanie brzmi, panie prezesie, po co? Bo to się w EBITDA nie odbije, to w księgach rachunkowych winien ma się nie przełoży na zysk z tego roku.
No tutaj też muszę powiedzieć, że tak zwana wartość medialna sponsoringu też jest rzeczywiście parametrem ekonomicznym. Natomiast tu nie o ten parametr ekonomiczny chodzi. Tu chodzi także rzeczywiście o tą społeczną odpowiedzialność biznesu. Czyli rzeczywiście biznes to nie tylko produkcja, to nie tylko wyniki finansowe, ale również współpraca z grupami zawodowymi zatrudnionymi w grupie Energa, ale z społecznościami lokalnymi, w których realizujemy swój biznes i czujemy się odpowiedzialni za te grupy i dlatego też chętnie angażujemy się w tego rodzaju inicjatywy.
Kilka ładnych województw, to jest to miejsce, gdzie państwo dostarczacie w ramach dystrybucji energię elektryczną do naszych domów. Jak wygląda współpraca z tymi lokalnymi społecznościami?
No, jesteśmy sponsorem również sportu zawodowego, ale poza sponsoringiem sportu angażujemy się w lokalne inicjatywy, aktywizujemy seniorów, staramy się oddziaływać również proaktywnie na dzieci i młodzież, realizujemy programy, w których nie tylko uczymy bezpiecznego użytkowania energii, ale również oszczędnego. Tak? Z drugiej strony staramy się w ramach prowadzonej przez nas działalności aktywizować społeczność lokalną naszych klientów, ale też naszych pracowników w zakresie aktywności fizycznej. Tutaj przykładem takim jest liczba przekręconych, tak zwanych, mówiąc kolokwialnie, przekręconych kilometrów na rowerze, która przekłada się na pewne środki, które grupa w ramach działalności charytatywnej przeznacza na domy dziecka. W zakresie działalności charytatywnej spółka posiada też pewnego rodzaju kompetencje, bo tutaj też trzeba to robić odpowiedzialnie i w sposób transparentny. Posiadamy fundację, która w tym roku w ramach wsparcia charytatywnego przeznaczyła 8,2 miliona złotych. Także to są istotne kwoty, które pozwalają wspierać osoby potrzebujące takiej pomocy.
Jakby wyglądało społeczeństwo, gdyby nie było takiego zaangażowania spółek, gdyby nie było takich spółek jak Energa S.A.?
No to już pewnie pytanie trochę, można powiedzieć, filozoficzne, ale myślę, że tutaj ta filozofia biznesu jest bardzo istotna. Bez udziału spółek, szczególnie spółek Skarbu Państwa, które oprócz realizowania typowych dla spółek wskaźników ekonomicznych, no to też realizują misje. Tutaj oczywiście głównym celem jest to bezpieczeństwo energetyczne, ale ta misja społeczna jest nie do przecenienia i bez udziału grup spółek Skarbu Państwa pewnie trudno byłoby mówić o możliwości rozwoju sportu, możliwości właśnie tego pozytywnego budowania świadomości w zakresie chociażby wykorzystywania energii, oszczędności. To jest tak naprawdę korzyść dwustronna. To nie jest jedynie, nie generujemy tutaj z perspektywy grupy jakichś specjalnych przepływów finansowych, ale tak naprawdę powodujemy to, że ludziom się chce wyjść z domu, chce się rzeczywiście wsiąść na ten rower i przejechać tych parę kilometrów, a przy okazji w ten sposób wspierają naprawdę szczytne cele.
Przy okazji działalności społecznej, odpowiedzialnej społecznie grupy Energa pojawia się taki termin jak kredyt społecznie odpowiedzialny. Co to jest za stworzenie ekonomiczne?
Panie redaktorze, zanim przejdziemy do kredytu społecznie odpowiedzialnego, to poproszę mi pozwolić jeszcze wrócić do tematyki tej społecznej odpowiedzialności.
A do niej jeszcze wrócimy. Dobrze. To jeszcze jest temat, który nas czeka.
Rozumiem, że nie jest zamknięta
kwestia. Ale nie jest zamknięta kwestia.
Oczywiście. Wracając do pytania. Rzeczywiście we wrześniu bieżącego roku Grupa Energa pozyskała kredyt w formule ESG, w którymi komponentami są tak istotne elementy jak środowisko, społeczność i tak zwany ład organizacyjny. Są to elementy, które determinują wysokość marży kredytu i są też de facto warunkiem przyznawania tego finansowania. Ten rodzaj finansowania jest pewnym też w mojej ocenie mandatem zaufania udzielonym przez kredyt, instytucje finansowe w grupie, wskazującym, że właśnie ta grupa, to grupa Energa jest tym liderem w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska, tej właśnie wrażliwości społecznej czy partycypowania w funkcjonowaniu społeczności lokalnych, no i tej doskonałości w zakresie organizacji i tak zwanego governance.
No to jeszcze tematy ostatnie, czyli sport, bo kiedy wpisze się nazwę Energa w Google, potem się przyciśnie zakładkę wiadomości, to długo, długo trzeba szukać, zanim znajdzie się informacji, które dotyczą energetyki. Większość miejsc pierwszych to jest koszykówka i Państwa zespół koszykarski.
To właśnie ta kwestia, którą wydawało mi się, że pominąłem sytuację w momencie definiowania naszej roli w zakresie CSR-u tak zwanego, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. No rzeczywiście mam przyjemność funkcjonować w grupie, która poprzez sponsoring stała się udziałowcem w sukcesie polskiej koszykówki. Po 52 latach polska reprezentacja wzięła udział w Mistrzostwach Świata. Polska drużyna znalazła się w 8 najlepszych drużyn świata. Wielkie gratulacje dla zawodników, wielkie zaangażowanie wszystkich działaczy sportowych. Cieszymy się, że możemy brać udział w tym wielkim wydarzeniu, w historycznym wydarzeniu.
To jest tak, że spółki Skarbu Państwa, może przede wszystkim Energa, bardzo mocno wspierają polskich sportowców, polski sport. Był tutaj na kongresie 590 panel, co prawda o piłce nożnej, ale był ten element promowania sportu także jako element nośnika biznesowego.
Rzeczywiście jest tak, jak Pan mówi, i to też wspomniałem we wstępie naszej rozmowy, kwestie związane ze sponsoringiem mają tak naprawdę wartość również w wymiarze ekonomicznym. Liczy się to tak zwanym wskaźnikiem oglądalności. Tutaj rzeczywiście też efektywność sponsoringu przekłada się na wręcz tak, złotówki. Tak? To jest mierzone w wymiarze wartość medialna. O, to poszukiwałem tego sformułowania. Wartość medialna sponsoringu, szczególnie tego, który ma takie spektakularne sukcesy, wzrasta, więc biorąc pod uwagę to, że polska koszykówka odniosła olbrzymi sukces w tym roku, bo to tak trzeba określić, to można powiedzieć, że zainwestowane środki w ten sport przyniosły olbrzymią wartość medialną.
Jeszcze osoby, które mieszkają pod Warszawą, pamiętają sukcesy, jakie odnosił Pruszkowski zespół koszykarski, a to było dobre prawie 2 dekady temu, kiedy ten Trowizo był na kolanach w Pruszkowie.
Panie redaktorze, no ja jestem z pokolenia, które wspomina z rozrzewnieniem czasy Chicago Bulls i Scottie Pippena i Jordana. No to są postaci legendarne. Ja chciałbym, żebyśmy też mogli mówić o takim pokoleniu, które będzie długo w naszej pamięci i będziemy mogli wspominać te nazwiska z odpowiednią estymą.
Być może to jest smutna konstatacja, ale taki jest współczesny sport, zwłaszcza ten sport zawodowy, zwłaszcza drużynowy, że bez dużych pieniędzy nie ma dużych sukcesów.
Być może konkluzja jest uniwersalna, natomiast biorąc pod uwagę to, że wchodziliśmy de facto w sponsoring poniekąd niszowej dyscypliny sportu, no osiągnęliśmy olbrzymi sukces, angażując relatywnie niewysokie środki.
Gościem Popołudnia Wnet drugiego i ostatniego dnia Kongresu Polska 590, Kongresu Gospodarczego w Rzeszowie, był pan Dominik Wadecki, wiceprezes Energa S.A. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Wracamy do Rzeszowa, wracamy na Kongres 590, miejsce spotkań przedsiębiorców z rządem. Jak już powiedziałem, kongres powoli się kończy, ale my mamy na koniec dzisiejszego popołudnia w studio prawdziwego przedsiębiorcę, Ryszarda Ryszard Florek, prezes firmy Fakro. Dzień dobry.
Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu.
I na początek uknuliśmy sobie złośliwe pytanie, co przedsiębiorca mógł wynieść z tego kongresu?
Tutaj było wiele ciekawych dyskusji po prostu między przedsiębiorcami, między dziennikarzami, między uczestnikami kongresu, gdzie właśnie rozmawiano na temat możliwości wzrostu polskiej gospodarki i rezerw, jakie tkwią w kapitale społecznym polskiego społeczeństwa. Nawet firma Grant Thornton przygotowała taką analizę, ile wartości dodanej pozostanie w kraju, jeśli konsument kupi odpowiedni produkt. Podzielono to na cztery grupy. Pierwsza grupa kupi produkt polskiego producenta wyprodukowany w Polsce, kupi zagranicznego producenta wyprodukowany w Polsce, kupi polskiego producenta wyprodukowany za granicą i kupi zagranicznego producenta wyprodukowany za granicą. W każdym z tych przypadków inna wartość dodana została w kraju i to było dokładnie wyliczone.
Załóżmy, że mamy 100% świadomych konsumentów, którzy rozumieją, jaka jest waga nabywania produktów, które pochodzą z firmy w polskim kapitale i są budowane, składane w Polsce.
Wie pan, jeżeli by tak było, to by nasze zarobki od razu wyskoczyły do zarobków niemieckich.
Jeśli
mielibyśmy polskich producentów, którzy by zaspokoili wszystkie potrzeby klientów i polscy konsumenci kupowali tylko te produkty, to na pewno wynagrodzenia w Polsce by wzrosły kilkakrotnie do poziomu, że tak powiem, zachodnich konkurentów. Znaczy nie do końca, bo tutaj trochę zagalopowałem, prawda? Ponieważ żeby mieć taki poziom wynagrodzeń jak na Zachodzie, to muszą inne wspólnoty ekonomiczne na nas pracować. Tak jak my pracujemy na Niemców, na Duńczyków. Więc ja zakładam, że te polscy producenci, wszyscy, byliby tak konkurencyjni, żeby nie tylko sprzedali w Polsce, ale również za granicą. I z zagranicy tą rentę globalizacyjną przywozić do Polski. To wtedy moglibyśmy mieć taki poziom wynagrodzeń jak w Niemczech. Natomiast jeśli by tylko produkowali w Polsce i sprzedawali w Polsce, no to zarobki mogłyby wzrosnąć dwukrotnie, nie więcej.
Pytanie, czy uda się przekonać Polaków do tego, żeby wybierali polski produkt, od remontu domu począwszy, wymiany okien dachowych czy pieca, żeby nie dawać firmy na W, tylko dać termikę i tak dalej, i tak dalej. To jest także państwa gest jako przedsiębiorców, żeby edukować społeczeństwo?
Myślę, że da się to, bo my to robimy poprzez Fundację Pomyśl o Przyszłości już od wielu lat i to działa. Tylko tu muszą polscy konsumenci zrozumieć, jaki to ma wpływ na ich wynagrodzenia i na rozwój gospodarczy Polski, to raz. Muszą uwierzyć w polskie produkty, bo czasami jeszcze wielu polskich konsumentów ma w głowie produkty z PRL-u bądź z okresu, że tak powiem, przejściowego, kiedy nie było produktów i różne jakości produkty trafiały na rynek. W tej chwili już od wielu lat, prawda, tych producentów, którzy gorsze produkty produkowali, już nie ma, bo upadli. A ci, co są często lepsi jak ci na Zachodzie. Tylko jeszcze polscy konsumenci w to nie do końca wierzą. Więc tutaj muszą uwierzyć. No i polskie władze powinny, jak gdyby, muszą ułatwiać życie polskim producentom, żeby ci więcej czasu poświęcali na rozwój firm, a mniej na walkę przed sądami z polskim fiskusem i innymi urzędami. Wtedy te produkty też będą odpowiednio tanie i konkurencyjne do tych z Zachodu.
Przedsiębiorcy swoją część już odpracowali, tworzą produkty wysokiej jakości, często lepsze niż te, które pochodzą z importu.
Dokładnie tak.
Teraz jest rola rządu, jak rozumiem, i wszystkich agencji rządowych, żeby po pierwsze propagować tą produkcję, a po drugie uchronić przed nieuczciwą konkurencją.
Polscy producenci jeszcze nie odpracowali, wie pan, bo jakość to jest jedno, a jeszcze musi być cena, wie pan. Cena jest wtedy, kiedy jest skala, prawda, czyli trzeba jeszcze zdobywać jak największe udziały w rynkach, nie tylko polskim, ale i zagranicznych, żeby ta skala była odpowiednio wysoka, żeby korzyści skali pozwalały na niższe ceny. wtedy dopiero będą polskie produkty w pełni konkurencyjne do produktów zagranicznych.
No ale żeby tak się stało, trzeba ekspandować na obce rynki, a tamte rynki nawet w ramach Unii Europejskiej, która miała być swobodną przestrzenią, gdzie się i usługi, i kapitał, i towary, i ludzie przemieszczają, nawet w tej Unii Europejskiej trudno jest wejść na inny rynek.
Bo każdy kraj chroni swój rynek, prawda? Bo im kraj bogatszy, tym bardziej chroni swój rynek. Ja kiedyś odwiedzałem naszego dystrybutora, szwajcarską firmę w Szwajcarii. No, narzekał, że długo muszą czekać na okna z Polski. Ja mówię, będziesz zamawiał codziennie tira, to dostaniesz codziennie tira. Jak zamawiasz tira na 2 tygodnie, to musisz czekać, prawda? I zaczęliśmy szukać, jakie inne produkty moglibyśmy dostarczać do Szwajcarii. Znalazłem pewne elementy elewacyjne, które mogliśmy robić od zaraz. Pytam się, po ile to kupujesz? On mówi, około 100 franków. Mówię, moglibyśmy to robić za 80. A on mówi, no niestety tego nie mogę, bo tu mam szwajcarskiego dostawcę. No ja mówię, no, ale będziesz miał 20% taniej, więcej zarobisz. Nie, my w Szwajcarii, jak mamy szwajcarskiego dostawcę, nie kupujemy produktów z zagranicy, okna dachowe twoje sprzedajemy, dlatego że nie mamy szwajcarskiego producenta, a poza tym za 20% tam się nie opłaca, bo to się nie kalkuluje szwajcarskiej gospodarce, a ja jestem Szwajcarem. No to mnie tak zaskoczyło, prawda, taka mądrość gospodarcza tych ludzi tam, i to był zwykły Szwajcar, prawda, u nas być może takiej wiedzy nawet wielu ministrów by nie miało, jaka to wartość dla gospodarki narodowej, jaką wartość są rodzimi przedsiębiorcy, prawda?
A czy rząd już to rozumie, bo rząd od 4 lat, po raz czwarty tu się spotyka z przedsiębiorcami na Podkarpaciu, regionie, który ma silne tradycje przemysłowe i stara się wspierać polski przemysł. Czy czegoś się rząd nauczył przez te 4 lata od przedsiębiorców?
Oczywiście pan premier Morawiecki zawsze tutaj przyjeżdża, zawsze spotka się z przedsiębiorcami. Na pewno jest to jeden z najlepszych premierów, jakiego do tej pory Polska miała. Rozumie doskonale gospodarkę i naprawdę myśli długofalowo. Tylko pan premier Morawiecki i jego resorty gospodarcze nie zrobią. Jest wiele resortów, które czasami nawet jemu przeszkadzają. Mam na myśli fiskus czy UOKiK, czy Ministerstwo Ochrony Środowiska. No, to są te resorty, które blokują rozwój gospodarczy czasami naszego kraju. Oczywiście z moich doświadczeń, bo być może, że inni mają inne doświadczenia. A jeśli chodzi o polski UOKiK, to...
Ale wydawałoby się, że to zniknie w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki z fotela wicepremiera do spraw gospodarczych przesiądzie na fotel premiera i będzie miał wszystkie ministerstwa pod ręką i będzie mógł nimi sterować tak, jak mu się podoba.
No być może, że to wymaga czasu. Wie pan, że to tak się szybko nie da zrobić. No jesteśmy pełni nadziei i czekamy, prawda? Jesteśmy do dyspozycji służyć swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, aby wspomagać naszego premiera.
Dzisiaj dla wszystkich otwarte było jedno wystąpienie premiera na sali głównej. Tam premier jakby podsumował 4 lata, odnosząc się do tez zawartych w planie Morawieckiego, ale było też inne, drugie spotkanie specjalnie przeznaczone dla przedsiębiorców.
Tak, i obydwa spotkania były bardzo dobre. Tutaj pan premier właśnie zapewniał o kontynuacji tej polityki stawiania na polskie firmy, na rozwój gospodarki przez polskich przedsiębiorców, bo tylko tą drogą możemy dojść do wyższego poziomu wynagrodzeń i tylko tą drogą możemy uciec od kolonizacji, która się już u nas rozpoczęła, prawda? Także naprawdę te dwa spotkania budzą tutaj wielki optymizm i nadzieję na to, że idziemy w dobrym kierunku, że te zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego o dużo wyższej niż wszyscy by myśleli minimalnej pensji, prawda, zostaną zrealizowane.
No właśnie, wywołał pan prezes w studio Ryszard Florek, prezes firmy Fakro, ten temat, który dzieli przedsiębiorców, czyli temat skokowego, bo tak to trzeba nazwać, podnoszenia płacy minimalnej. Część przedsiębiorców mówi, niedobry pomysł.
Wywan, trudno to dzisiaj ocenić, prawda? No a na pewno ta część ma też trochę racji, ponieważ ja bym to powiedział tak. Jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń, o wysokość wynagrodzeń nie decyduje ani przedsiębiorca, ani polityk, tylko decyduje rynek pracy. Natomiast polityk i przedsiębiorcy mają wpływ na ten rynek pracy, bo przedsiębiorca im więcej miejsc pracy stworzy, tym tych miejsc pracy więcej będzie i rynek pracy spowoduje wzrost wynagrodzeń. A polityk, jeżeli stworzy lepsze warunki do rozwoju przedsiębiorstw, to też przełoży się to na większą ilość miejsc pracy. Duża ilość miejsc pracy powoduje, że wynagrodzenia rosną. Także zarówno jedni, jak i drudzy mają na to wpływ, ale sam poziom wynagrodzeń reguluje rynek. Przedsiębiorca, który płaci mniej niż wartość rynkowa, traci pracowników, bo mu odchodzą gdzie indziej. Ten, który płaci za dużo, traci firmę, bo bankrutuje, bo klienci nie zapłacą drożej za produkty, prawda?
Ale to może w takiej sytuacji gospodarcza, jaka jest teraz, czyli w zasadzie braku bezrobocia w znacznej części regionów w Polsce, w Warszawie, w Krakowie, w innych wielkich miastach, kiedy już się brakuje pracowników, to nie ma sensu sztucznie podnosić płacy minimalnej, bo ona sama się podniesie.
Dokładnie o to chodzi, ona się sama podniesie, ale wie pan, ale ktoś to musi zakomunikować, nie?
I rząd chce politycznie, jak rozumiem, to ciastko skonsumować.
Dokładnie, bo ta pensja się sama podniesie, bo dlaczego pracownik ma pracować gdzieś za 3000, jak w sąsiedniej firmie będzie mógł pracować za 4, prawda? I on sobie ją na pewno znajdzie, bo dzisiaj zmiana miejsc pracy jest dużo częstsza niż wcześniej, no bo dawniej, parę lat temu jeszcze, pracownik bał się utracić miejsca pracy, bo musiał długo czekać, aż znajdzie inną. Dzisiaj zwolni się z jednej firmy, czeka na niego już kilka miejsc pracy gdzie indziej, prawda? I może wybierać. Bo jest, dla przedsiębiorców to może nie jest zawsze najlepsza sprawa, ale o tośmy walczyli. Po to prowadzimy nasze przedsiębiorstwa, żeby ludzie mieli pracę, prawda?
Tu być może jest jeszcze jedno pole działania rządu. Ostatnio prezes Jarosław Kaczyński powiedział, co często mówił, że przedsiębiorstwa w Polsce mają na kontach zgromadzone olbrzymie środki, że to są dziesiątki, setki miliardów złotych, które mogłyby pracować w gospodarce, a nie pracują i tak trochę zasugerował, że to podniesienie płacy minimalnej ma właśnie skłonić, żeby te rezerwy trochę ruszyć w inwestycje.
A to o tym nie słyszałem, że to taki cel jest, jak gdyby podniesienia tej pracy minimalnej. Na pewno, wie pan, my mamy dużych środków na kontach. Wszystko, co mamy, to inwestujemy, prawda, w kolejne miejsca pracy, w automatyzację, w to, żebyśmy mogli więcej ludziom płacić, inwestujemy w to, aby uzyskać większe korzyści skali. Także tutaj u nas żadna złotówka nie czeka nigdzie na koncie.
Firmy, fakro, nie trzeba skłaniać do inwestowania.
Przypuszczam, że w innych firmach jest to samo. Tak przy okazji powiem, że odkąd firma Fakro jest, odtąd wspólnicy nie wyciągnęli ani złotówki dywidendy, 100% zysków wypracowanych w firmie jest 100% inwestowanych dalej w dalszy rozwój firmy, w kolejne miejsca pracy, prawda, w rozwój eksportu, w powiększenie korzyści skali. Także tutaj myślę, że myślę, że to chyba nie do końca bym się zgadzał z tym, że poniesienie tej minimalnej pensji w jakiś sposób będzie miało wpływ na to, że przedsiębiorcy wezmą pieniądze skąd, bo myślę, że nie trzymają tych pieniędzy na kontach.
A podniosą produktywność swoich pracowników, bo to już wprost mówi premier i prezes PiS-u.
Gdzie się da, to się podniesie, a gdzie polskie firmy konkurują, wie pan, z firmami z Rumunii czy z Chin, tam będą musieli pracowników zwolnić. Pytanie, i to na pewno wiele takich firm będzie, które będzie musiało zwolnić. Tylko pytanie, czy ci pracownicy zwolnieni z tych firm znajdą zatrudnienie w innych firmach, wie pan. I tego nikt nie wie w tej chwili, bo te inne firmy, na przykład, które na przykład, wie pan, nie konkurują z innymi, z krajami niskokosztowymi, będą musiały podnieść ceny swoich produktów,
wie pan. O tym rząd musi wiedzieć. Jak rozumiem, milczy się z tym, że część, być może całe gałęzie produkcji z polskiego rynku znikną.
Na pewno wiele takich gałęzi zniknie, prawda? Pytanie, czy zastąpią je inne? czy zamożność społeczeństwa wzrośnie i stworzy się miejsce na nowe usługi, na nowe produkty, prawda? To dzisiaj trudno powiedzieć. Na pewno jest to ryzykowne posunięcie.
Prezes firmy Factor Ryszard Florek w naszym studiu to pytanie wprost u pana to jakoś wpłynie. To jest tak, że okna dachowe to jest taki segment, który ma jednak dużą wartość dodaną, ma ten komponent badania i rozwoju, więc tutaj wydawałoby się, że to akurat tego sektoru nie dotknie.
Wie pan, my akurat jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że my konkurujemy głównie z zachodnimi konkurentami, którzy produkują w Polsce, czyli jeżeli nam podniesie się, im się też podniesie i zarówno my, jak i oni podniosą ceny, natomiast kilku naszych konkurentów produkuje również w innych krajach, jak na Węgrzech. I tam może się okazać, że część tej produkcji z Polski pójdzie na Węgry.
A w wyniku tej decyzji rządu?
I różnie tu może być, natomiast no, u nas co dało się zautomatyzować, tośmy automatyzowali, tylko żeby automatyzować, to potrzebne są korzyści skali, potrzeba mieć odpowiedni wolumen produkcji, prawda? My jeszcze nie mamy tego odpowiedniego wolumenu produkcji, żeby optymalnie udało się automatyzować, prawda? Także to nie do końca tak jest, że tak wystarczy podnieść minimalną i już firmy zaczną, że tak powiem, automatyzować, bo teraz były niższe wynagrodzenia, nie musieli. Jakiś procent jak gdyby takich przypadków będzie, gdzie to może jak gdyby zmusi do lepszych, że tak powiem, automatyzacji czy lepszej organizacji pracy, ale to w niewielkim stopniu. Bo tutaj no, te firmy, które w Polsce polskie pozostały, naprawdę mają już na wysokim poziomie zorganizowaną i produkcję, i automatyzację, że tutaj takich wielkich rezerw w tym przypadku nie ma.
No to jeszcze jedno pytanie wprost i do źródła. Ceny okien dachowych wzrosną po tym podniesieniu płacy minimalnej, czy nie?
Myślę, że tak.
I wiele będzie takich gałęzi produkcji.
No nie ma cudów, wie pan, nie ma cudów, prawda? No chyba, że będziemy musieli produkcję przenieść na przykład do innych krajów. Może inaczej. U nas jest akurat inny problem po prostu, bo my mamy duże... My, jeśli by się nam udało zwiększyć produkcję, mielibyśmy większe korzyści skali, moglibyśmy obniżać ceny, bądź jak gdyby płacić więcej pracownikom. A żebyśmy my, akurat nasza firma, mogła to zrobić, musi obowiązywać prawa konkurencji.
Którego
nie ma właśnie.
Który chroni konsumentów, ale o konkurencji zapomina.
W naszym przypadku, jeżeli by obowiązywało prawo konkurencji, moglibyśmy powiększyć produkcję dwukrotnie. Korzyści skali, które z tego tytułu byśmy osiągnęli, pozwoliłyby ludziom przynajmniej o 20% więcej wypłacić.
Na początku
u nas
naszej rozmowy...
działa tego rodzaju, akurat w naszej branży działa tego rodzaju mechanizm.
Na początku naszej rozmowy pan prezes wymienił trzy instytucje, które blokują działania resortów gospodarczych pod wodzą Mateusza Morawieckiego. To była Skarbówka, to było Ministerstwo Środowiska i to był UOKiK.
Tak najbardziej ten ostatni.
Dlaczego? Na czym to polega?
No bo nie ma równych szans konkurowania po prostu. No, nasz główny konkurent, prawda, ma tak wielką przewagę finansową, prawda, że jeśli my zdobywamy klienta, on po prostu mu płaci za to, że z nami nie współpracował. No więc my ponosimy koszty zdobywania klientów, a nie realizujemy odpowiedniej sprzedaży. Więc jeśli by, wie pan, tego nie było, to moglibyśmy więcej płacić pracownikom.
Rząd tutaj jeżdżając, tutaj pod Rzeszowem, chwaląc się swoimi kontaktami z przedsiębiorcami, z polskim przemysłem, z polskim biznesem, i oczywiście zapomina o tym, żeby ten biznes chronić przed nieuczciwą konkurencją zachodnią.
Ciągle pan premier o tym mówi, tylko jak gdyby no, obiecał, że tym problemem się zajmie zaraz po wyborach. I mamy nadzieję, że to zrobi.
Zobaczymy.
Wierzymy.
Wierzymy, co będzie po kolejnych wyborach. Wybory już w tą niedzielę 13 października. Ostatnim gościem ostatniej audycji z czwartej edycji Kongresu 590 był Ryszard Florek, prezes firmy Fakro. Panie prezesie, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
I do zobaczenia. A my mamy 17.55, ależ zagadałem pana prezesa. Udało mi się równo, żeby punktualnie zakończyć popołudnie wnet. Paweł Chudnicki, Brudna realizował, Krzysztof Skowroński prowadził, między innymi Poranek Wnet i Łukasz Jankowski, mówię Państwu, do usłyszenia, a za chwilę program Nowy Wspaniały Świat, czyli Aleksander Wierzejski zaprosi na opowieść o gospodarce, technologii i życiu przyszłości.